I zachęcamy do tego, żeby Państwo brali udział w Akademii Wnet, pojechali do Lwowa, przyszli na Jarmark Wnet w najbliższą, jutro, po prostu jutro, od 8 do 15, od 9 do 12, program z Telewizją Republika, tak jak i zachęcam Państwa do wsparcia Radia Wnet, wspieram, kropka, to ukośnik Radio Wnet, 226 osób nam już pomogło, czyli jedna plus w czasie dzisiejszego poranka zebraliśmy 18 751 zł 16 dni do końca. Bardzo Państwa o wsparcie proszę.
Po słupie.
Wywiad Wnet. Gościem Poranka Wnet jest pan Rafał Dzięciołowski, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie.
Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry panu. To pierwsza informacja, która na temat tego, co się dzieje wśród Polaków na Litwie, dotarła do mnie wraz z mailem od grupy parlamentarzystów, którzy napisali list do premiera Rzeczpospolitej. Dlatego my, zacytuję fragment, dlatego my jako posłowie do Parlamentu Europejskiego z wielkim zaniepokojeniem i oburzeniem przyjęliśmy informację o zachowaniu pani Urszuli Doroszewskiej, ambasador EP na Litwie, wymierzonej w autonomię i samostanowienie największej polskiej organizacji w Republice Litewskiej przez nieuprawnioną próbę wpłynięcia na demokratyczne wybory w ZPL, czyli w Związku Polaków na Litwie, tak? Równocześnie nasz niepokój budzą kroki podjęte przez niektórych działaczy Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, mając na względzie wcześniejsze wypływające do MSZ-u interwencje poselskie, doniesienia mediów w Polsce, wnioskujemy o pilne przeprowadzenie kompleksowej kontroli. I teraz pana komentarz, o co chodzi?
Znaczy, jedno słowo wyjaśnienia, nie niektórzy działacze Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, tylko zarząd w całości. A chodzi po prostu o, jak zawsze w takich sytuacjach, chodzi o pieniądze, tak? Mamy do czynienia z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa w kwestiach finansowych dokonanego przez Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie. Dotyczy to 3 lat, 2014, 15 i 16, w zakresie dofinansowania czy właściwie finansowania druku organu Związku Polaków na Litwie, tygodnika Nasza Gazeta. Kwota, którą żeśmy zakwestionowali, to 127 tysięcy złotych z ogonkiem. Odkryliśmy mechanizm polegający na przerabianiu faktur wystawianych przez drukarnię i zawyżaniu kosztów druku, oraz przestępstwo przeciwko dokumentom, podejrzenie popełnienia przestępstwa przeciwko dokumentom, bądźmy tu precyzyjni, polegające na poświadczaniu nieprawdy. Wszystkie te działania, które odkryliśmy, napawają nas głęboką troską, ponieważ to misją fundacji jest wspieranie Polaków na Wschodzie, a nie, jak państwo senatorowie byli uprzejmi napisać, ściganie Polaków na Wschodzie. To jest właściwie jedyny akapit, pod którym możemy się podpisać. Wszystko inne, co jest zawarte w tym liście, nie opiera się na prawdzie. Myślę, że zostali państwo senatorowie po prostu wprowadzeni w błąd.
To są europosłowie.
Przepraszam, to są europosłowie, tak. I dobrze jest po prostu wrócić do faktów. Fakty podaliśmy wczoraj. List napisany przez europosłów ma datę wcześniejszą. My wczoraj podaliśmy fakty na konferencji prasowej, przedstawiając bardzo precyzyjnie mechanizm przywłaszczania, czy właśnie niewłaściwego wykorzystywania, właśnie niewykorzystywania dotacji celowej przeznaczonej na druk gazety. Zwróciliśmy również uwagę na inny aspekt niż tylko finansowo-księgowy, mianowicie na ten aspekt społeczny. Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie powinien działać w interesie i dla dobra Polaków na Litwie. We wniosku, który złożono do fundacji, uwzględniano rosnący nakład gazety w poszczególnych latach. W roku 2016 informowano nas, że gazeta jest drukowana w nakładzie 4000 egzemplarzy. Tymczasem według rzeczywistych, zgodnych z faktami dokumentów uzyskanych przez fundację od drukarni wynika, że przez wszystkie te lata drukowano zaledwie 1000 egzemplarzy gazety, mając możliwość zwiększenia nakładu do 4000 i rozliczając ten nakład w fundacji jako 4000. I teraz zadajmy sobie pytanie, czy gazeta jest silniejsza i świadczy też o sile środowiska, kiedy wychodzi w nakładzie 1000 egzemplarzy, czy 4000 egzemplarzy? Drobne fakty. Związek Polaków na Litwie 10 tysięcy członków. Liczba Polaków w Wilnie ponad 80 tysięcy. Liczba Polaków w ogóle mieszkających na Litwie około 200 tysięcy. Zastanówmy się, czy ten mechanizm, który zastosował związek, nie świadczy po prostu o jednym. Bo dla mnie, ja to tak interpretuję, że jest to działanie na szkodę środowiska polskiego na Litwie. I to jest zasadniczy nasz zarzut wobec prezesów największej polskiej organizacji na Litwie, że oni oprócz tego, że zachodzi podejrzenie łamania prawa, to jeszcze działali na szkodę ludzi, których reprezentowali i o których interesy rzekomo się biją cały czas.
To, co pan powiedział, to są fakty, natomiast oczywiście znając środowiska polskie, ale czy w Wilnie, czy we Lwowie, tak, bo te mechanizmy gdzieś są podobne, tak, no to są mocno zintegrowane środowiska, jeżeli wychodzimy, znaczy rozumiem, że jeżeli fundacja rozpoczęła kontrolę, czy dostała informacje na temat tych wszystkich nieprawidłowości, to z mocną reakcją się spotkała środowisk polskich w Wilnie.
Mocną i moim zdaniem jednak zaskakującą i napawającą smutkiem, ponieważ myśmy po pierwsze, mając świadomość złożoności i niezwykłej delikatności materii, w której się poruszamy, tak? Bo to jest rzecz, która dotyczy stosunków polsko-litewskich również, czy może w perspektywie dotyczyć stosunków polsko-litewskich. Po drugie, dotyczy kondycji naszych rodaków, o której wiemy, że nie jest najlepsza na Litwie. Wiemy równocześnie, że trwa proces ocieplania tych stosunków, któremu nie należy przeszkadzać, nie należy interweniować gwałtownie. Myśmy dochowali wszelkich zasad, żeby ta sprawa, żeby wpływ tej sprawy na wcześniej te wspomniane przeze mnie aspekty był możliwie mały. Tak? W związku z tym zadbaliśmy o to, żeby sprawa była absolutnie tajna, żeby działania prokuratury odbywały się w trybie klauzulowym, żeby...
Bo to prokuratura bada sprawę.
No bo myśmy zgodnie z prawem i zgodnie z jakby koniecznością, która nakłada na nas polskie prawo, przekazali wszystkie zdobyte przez nas informacje prokuraturze i na tym rola fundacji od strony prawnej się zakończyła. Natomiast problem rozpoczął się wtedy, kiedy pan prezes Michał Mackiewicz, po, jak już dzisiaj wiemy, otrzymaniu wezwania do prokuratury polskiej w charakterze podejrzanego, ogłosił to wszem i wobec, fałszując na dodatek jeszcze kontekst, bo przedstawiając nieprawdziwe okoliczności całej sprawy i wywołując skandal, tak? I teraz moim zdaniem ta taktyka, którą przyjął Związek Polaków na Litwie, a właściwie zarząd główny i niestety część kierownictwa Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, polega właśnie na tym, żeby krzykiem, wrzaskiem i tupaniem zagłuszyć rzeczywistość i wystraszyć polityków polskich do tego stopnia, by uznali, że no, straty polityczne, jakie możemy ponieść, są na tyle duże, że nie jesteśmy w stanie wyegzekwować litery prawa. Myślę, że to jest po prostu szantaż.
Wskazując, że to fundacja działa antypolsko.
Fundacja byłaby wtedy po prostu naturalnie kozłem ofiarnym takiego rozstrzygnięcia. Musiano by pokazać, że jesteśmy niekompetentni, że jesteśmy motywowani złą wolą. Stąd ten cały nacisk na wymiar polityczny tego wydarzenia. A proszę zwrócić uwagę, nigdzie nam się zarzuca na przykład, że jesteśmy wyznawcami doktryny Giedroycia, tak? Gdzie w doktrynie Giedroycia jest napisane, że należy przerabiać faktury i zawyżać realne koszty druku? Jeżeli jest tam taki pasus, konia z rzędem, ustępuje pierwszy z tej fundacji. Ale moim zdaniem sytuację, która ma wymiar wyłącznie prawny i sprowadza się de facto do fundamentalnych kwestii uczciwości w stosunku do publicznych pieniędzy i uczciwości w stosunku do rodaków na Litwie, chce się zamienić w debatę polityczną po to, aby odwrócić uwagę od tego aspektu, który jest najbardziej kompromitujący moim zdaniem.
Najważniejszym politykiem polskim na Litwie jest pan Tomaszewski.
Pan Waldemar Tomaszewski, europoseł.
Europoseł. I czy pan Waldemar Tomaszewski jest, nie wiem, w tej samej grupie, w której jest pan Mackiewicz, czy to jest odrębna postać polityczna?
Znaczy, postać polityczna jest zupełnie odrębna. Pan Waldemar Tomaszewski jest liderem polskiej partii, był wielokrotnie, chyba dwukrotnie kandydatem na prezydenta Republiki Litewskiej, jest politykiem niezwykle doświadczonym, o ogromnym też autorytecie na Litwie, w środowisku polskim autorytecie niekwestionowalnym. Natomiast w tej sprawie uważam, że popełnia błąd i że ten błąd może wynikać z tego, iż nie jest do końca poinformowany o okolicznościach tej sprawy. Może wynikać również z takiej, wydaje się tu już takie osobiste dywagacje, tak? Po prostu nie wiem tego, na jakiej podstawie tak działa, ale wydaje mi się, że to jest też trochę motywowane taką fałszywą solidarnością, że skoro toczymy spór czy walkę z Litwą o możliwość zachowania swojej tożsamości, to musimy być za wszelką cenę solidarni wewnętrznie, niezależnie od tego, z jak strasznymi faktami bylibyśmy skonfrontowani. No, w naszym przekonaniu jest to droga, po pierwsze, prawnie nie do utrzymania w kontekście tych zarzutów, które mają wymiar zarzutów karnych, a po drugie prowadząca na manowce, bo musielibyśmy wtedy powiedzieć, że patriotyzm i walka o polskość immunizuje ten obszar na działanie prawa polskiego, tak? I wtedy praktycznie nie bylibyśmy w stanie powstrzymać szerzącej się korupcji i nadużyć. Co generowałoby patologię i miast rzeczywistych i autentycznych organizacji, mielibyśmy twory quasi-mafijne żyjące z publicznych polskich pieniędzy. To na pewno nie jest w interesie Rzeczypospolitej.
I rozumiem, że te informacje z fundacji, z prokuratury drogą dyplomatyczną dotarły do pani ambasador, która chciała ostrzec Polaków na Litwie, czy zmienić układ sił wewnątrz organizacji polskiej?
Ja mogę tutaj tylko snuć dywagacje, ponieważ ja nie wiem na ten temat nic poza tym, o czym mówi pan Michał Mackiewicz. Mam wrażenie, że przedstawicielka, najwyższa przedstawicielka państwa polskiego na Litwie usiłowała jedynie zwrócić uwagę panu prezesowi, który był jednocześnie kandydatem na prezesa na kolejną kadencję, że w momencie podejmowania decyzji o kandydowaniu powinien wziąć pod uwagę też swój status prawny w stosunku do prawa Rzeczypospolitej. Czyli pani ambasador była zapewne poinformowana via uprawnione do tego organy państwa polskiego, że Michał Mackiewicz, a nawet zresztą, to chyba już było po tym, tu nie jestem pewien, po tym jak Michał Mackiewicz to już ogłosił, tak, że został wezwany w charakterze podejrzanego. No, nie jesteśmy naiwni, tak, wiemy, że w sytuacji ostrej walki z państwem litewskim o prawa mniejszości polskiej na Litwie, prezes, który jest w kraju ojczystym wzywany na przesłuchanie przez prokuraturę w charakterze podejrzanego, to nie jest mocna karta, to jest raczej obciążenie dla organizacji. I w tym sensie, w tym wymiarze działanie pani ambasador w moim odczuciu jest całkowicie zrozumiałe i wręcz interpretowałbym je jako działanie z taką przezornością, żeby chronić siłę i autorytet organizacji polskiej. Dzisiaj mamy sytuację kuriozalną i niesłychanie trudną. Na czele organizacji po raz kolejny stanął człowiek, który jednocześnie ma status podejrzanego w śledztwie, a jednocześnie wczoraj, o czym warto dzisiaj powiedzieć, Prezydium Senatu podjęło decyzję o wstrzymaniu finansowania Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie, a więc Prezydium Senatu Rzeczypospolitej, w której przecież reprezentowane są różne siły polityczne, uznało, że fakty przedstawione przez fundację są na tyle poważne, a reakcja kierownictwa środowiska polskiego na Litwie z kolei na tyle nieodpowiedzialna, że należy zastosować kolejny etap działań represyjnych, które mają na celu jakby otrzeźwienie kierownictwa polskiego w Związku Polaków na Litwie.
A jaka jest linia obrony? Czy jest grupa polityczna, która broni ZPL-u?
Myślę, że w większości są to posłowie, którzy nie znają faktów i działacze, którzy nie znają faktów i którzy powodowani są tym, czym i my jesteśmy paradoksalnie powodowani, mianowicie miłością i wolą wspierania Polaków na Litwie. Problem w tym, że nie znając faktów, można bardzo łatwo dać się zmanipulować i wystąpić w naprawdę złej sprawie.
Bardzo serdecznie dziękuję za te wszystkie informacje. Rafał Dzięciołowski, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję.
Jest godzina 8:29. Wczoraj, proszę Państwa, o godzinie 10:20 odeszła od nas pani Barbara Wachowicz. Przy telefonie jest Ewa Błoch. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
To co, myśląc o Barbarze Wachowicz, dzisiaj niecałe 24 godziny po tym, jak odeszła z tego świata, co możemy powiedzieć?
Basia Wachowicz była nieprzeciętnym człowiekiem. Człowiekiem wielkiego formatu. Myślę o niej od 2 tygodni, odkąd dowiedziałam się, że jest bardzo chora. Myślę nieustannie, z dużą dozą, nawet powiedziałabym, rozpaczy. Basia była, pozostanie w naszych sercach, a więc będę mówiła, że jest człowiekiem ogromnego serca. Ona nigdy o nikim nie mówiła negatywnie. Ona wydobywała z ludzi, o których mówiła, samo dobro. Tak jakby każdy z nich był święty. Jeśli były jakieś negatywne momenty w życiorysach tych ludzi, o których opowiadała, to nie interpretowała ich. Ona je podawała jako fakty. Nie mówiła negatywnie o człowieku. Była człowiekiem ogromnego serca, które broniło człowieka, broniło przede wszystkim młodzieży. Ona kochała młodzież i zawsze mówiła, że młodzież, ta dobra młodzież, bo młodzież jest dobra, polska młodzież jest dobra. Zawsze to powtarzała w każdym ze swoich widowisk, wystąpień. Mówiła, że dobrej młodzieży, tej młodzieży polskiej po prostu się nie pokazuje, a tej młodzieży jest dużo. Ja Basię poznałam ponad 30 lat temu i od tego pierwszego momentu, kiedy się zetknęłyśmy przy okazji koncertu, na który przyszła zaproszona przez panią Barbarę Petrozolińsko-Wrońską, przyjaciółkę, od tego momentu towarzyszyłam Basi w jej wieczorach, koncertach, widowiskach i był to dla mnie wielki zaszczyt. Jedna z osób, do której wysłałam wiadomość o jej odejściu, powiedziała, że możemy być dumne, że należałyśmy do jej drużyny. Żarliwość Basi Wachowicz i jej ogromne umiłowanie Polski, po prostu Polski. Ona nie musiała mówić o patriotyzmie, ona nie musiała mówić o pracowitości. Ona po prostu była pracowita, ona kochała Polskę i tę Polskę nosiła w sercu i rozdawała ludziom. Na jej spotkania przychodziły tłumy, sale były zawsze wypełnione po brzegi. Obojętnie czy to był teatr, czy muzeum, gdziekolwiek pojawiła się Basia Wachowicz, tam były tłumy ludzi. To była lepsza Polska. Tam była Polska. Czuło się tę polskość, ogromną kulturę. Kulturę języka, kulturę bycia, dumę z tego, że się jest Polakiem. Basia potrafiła zarazić swoim umiłowaniem Polski ludzi, z którymi się stykała, ludzi, do których mówiła. To była niebywała, niestrudzona i nadal jest i będzie. Będzie, ponieważ zostawiła po sobie książki, zostawiła po sobie nagrania. Niestrudzoną będzie i jest niestrudzoną wychowawczynią Polaków, młodych Polaków. Tak jak ona potrafiła opowiadać o ludziach, o wielkich ludziach, o przeciętnych ludziach, Tak nikt nie mówi. Tak już nikt w Polsce nie mówi. Kultura języka, którą prezentowała, odchodzi. Odchodzi wraz z nią. Bardzo, bardzo jestem szczęśliwym człowiekiem, że należałam do jej drużyny.
Jakoś należeliśmy do jej drużyny, bo miłość do Polski, patriotyzm, taka bezpośredniość, to, że właściwie wszędzie i zawsze była taka sama, że nie było Barbary Wachowicz, no gdzieś może była prywatnie, tak, ale taka była, to znaczy jej energia była niespożyta, wielka i potrafiła wydobyć nie tylko z człowieka to, co jest lepsze i opowiedzieć anegdotę i opowiedzieć skrótem, przedstawić wszystko, barwę, dźwięk, zapach, słowa, czasami sytuację komiczną, ale to samo się działo z pejzażem, to samo się działo z domami. One nagle w jej opowieści stawały się piękne.
Tak, ona to piękno umiała wydobyć ze wszystkiego, ze wszystkich i ze wszystkiego. Ona prywatnie była taka sama jak na prywatnie była taka sama jak na scenie. Ona była cały czas równa. Kiedy pojawiała się Basia w swoich fioletach, pojawiała się Polska. Byliśmy bardziej wyprostowani, powiedziałabym. Jak Basia wchodziła, to się człowiek mobilizował jakoś. Mobilizował się, żeby nie, jakby to nazwać, żeby tę lepszą stronę swoją odkryć. Nie pokazać się z lepszej strony, ale właśnie odkryć, bo Basia Wachowicz potrafiła wydobywać z człowieka dobro. Ona się nigdy nie zatrzymywała na negatywnych cechach. Obojętnie, czy to byli ludzie, których nie ma, czy ci, którzy siedzą właśnie przy stole. Ona potrafiła bezproblemowo traktować człowieka. Nie drążyła jakichś niemożliwości. Nawet jeśli był ktoś, kto no, bardzo negatywną osobą się ukazywał, to Basia najwyżej przemilczała. Nie była takim plotkarskim typem. Ona się nie zatrzymywała na małostkach. Ona ciągle szukała we wszystkim Polski. Piękna, dobra i cały, odkąd ją znam, ciągle słyszałam od niej, że Polska jest wartością, że ci, którzy po tej ziemi chodzili i chodzą, są wielcy. I potrafiła to pokazać tak, że człowiek to wierzył.
I trzeba dodać jedną rzecz, że nie było jej łatwo. To nie była Barbara Wachowicz, nie była gwiazdą mediów, tylko była gwiazdą samą w sobie. To jest różnica, bo jak człowiek ma radio, jak człowiek ma telewizję, to łatwo stać się gwiazdą, a jak się nie ma ani radia, ani telewizji, wtedy to jest prawdziwa próba i prawdziwe wyzwanie, któremu...
Tak, Basia nie była w żadnych układach. Ona nigdy nie cieszyła się sympatią jakiejkolwiek opcji politycznej, jakiejkolwiek władzy. Ona była zawsze obok. Ona była po prostu Polką. Była i jest.
Bardzo serdecznie dziękuję za to, że mogliśmy przez chwilę choćby powspominać Barbarę Wachowicz. Wspominała Ewa Błoch, a my... Pani Barbara Wachowicz była w studio radia 13 listopada w zeszłym roku, w 2017 roku. Opowiadała o Tadeuszu Kościuszce. Posłuchajmy.
No i zaczyna się ta epopeja tych 8 niezwykłych lat Tadeusza Kościuszki w Ameryce. Wiecie państwo, ja do dzisiaj jeszcze nie wierzę, że udało mi się przewędrować te 20 000 kilometrów od granicy kanadyjskiej po Charleston, bo tyle szlak bitewny naczelnika Kościuszki właśnie wynosi. I zobaczyć te ślady jego fortyfikacyjnych zwycięstw, wspaniałych. Przecież Saratoga to jest zwrotny punkt w dziejach wojny amerykańskiej o niepodległość. A kto był zwycięzcą? Jak powiedział lojalnie generał Horatio Gates, który dowodził tą zwycięską bitwą, powiedział, zwycięzcami były pagórki ufortyfikowane przez młodego polskiego genialnego inżyniera. I tak było. No a West Point... Najważniejszy posterunek Ameryki, jak go nazwał sam wódz naczelny George Washington, czyli Washington. Ja muszę powiedzieć, że w New York Historical Society wydałam z siebie triumfalny okrzyk ku dezaprobacie dyżurnych, kiedy pojawił mi się na ekranie list Waszyngtona, nie pozostawiający najmniejszej wątpliwości co do tego, kto był twórcą potęgi West Point. Bo przecież inżynierkowie francuscy uzurpowali sobie prawo do tego, że to oni ufortyfikowali. W niektórych encyklopediach francuskich do dziś można to przeczytać. I wiecie państwo, co uważam za jakieś swoje znaczące odkrycie. Dziesiątki listów Kościuszki, który dowodził 2000 ludzi w West Point. Dziesiątki jego listów pisanych między innymi do właśnie naczelnego wodza. W jakich on warunkach pracował? Ja zacytuję fragmencik, dobrze?
Oczywiście.
Biwakujemy w namiotach narażeni na głód i chłód. Śnieg jest bardzo głęboki. Byłbym wdzięczny za wyjednanie nam przydziału na 3 pary butów. Moi żołnierze cierpią, ale znoszą to z trudną do wyobrażenia cierpliwością. No, trzeba przyznać, że na cierpliwości naszemu naczelnikowi rzeczywiście nie zbywało.
Takich audycji na żywo z Barbarą Wachowicz będzie brakowało. Mieliśmy plany dotyczące współpracy w przyszłości. A to była rozmowa, którą przeprowadził z Barbarą Wachowicz w listopadzie 2017 roku Antoni Opaliński.